Po szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu 26 krajów jest gotowych wysłać wojska na Ukrainę po ogłoszeniu rozejmu z Rosją. Donald Trump planuje kolejną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Pracownicy i sędziowie Sądu Najwyższego rozważają szereg doniesień o złamaniu prawa w związku z awanturą w Trybunale Stanu. Dwadzieścia sześć krajów potwierdziło gotowość wysłania żołnierzy do Ukrainy, by zwiększyć bezpieczeństwo tego kraju po ogłoszeniu rozejmu z Rosją. Informację przekazał prezydent Emmanuel Macron po szczycie tzw. koalicji chętnych w Paryżu. Część uczestników paryskiego szczytu rozmawiała następnie przez telefon z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Emmanuel Macron zapewnił, że Trump wspiera tę inicjatywę i szczegóły tego wsparcia zostaną sprecyzowane w najbliższych dniach. Władze wielu krajów członkowskich koalicji chętnych chcą, by Stany Zjednoczone zobowiązały się na przykład do wysłania samolotów bojowych, jeżeli unijni żołnierze zostaną zaatakowani. Prezydent Francji dodał też, że Rosja nie może wymagać żadnego ograniczenia rozwoju ukraińskich sił zbrojnych. To warunek, który Putin musi zaakceptować przed jakimikolwiek negocjacjami pokojowymi. A jeżeli Rosja nie będzie chciała rozpocząć wiarygodnych negocjacji pokojowych, to grozić jej będą kolejne sankcje. Macron zapewnił też, że przyszłe wysłanie zachodnich żołnierzy do Ukrainy nie osłabi jednocześnie wschodniej flanki NATO.
Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Z kolei, jak zapewniał dziennikarz, że premier Donald Tusk tuż po spotkaniu, Polska nie zamierza wysyłać wojsk na Ukrainę także po zakończeniu wojny. Tymczasem prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi kolejną rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Wcześniej, jak informowaliśmy, amerykański prezydent rozmawiał z liderami europejskimi, w tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas spotkania z szefami firm technologicznych w Białym Domu Trump zapewnił, że dialog z Kremlem jest, jak stwierdził, bardzo dobry. Dodał, że choć sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, okazała się najtrudniejsza. Ale zrobimy to, podkreślił. Według administracji rozmowy z europejskimi liderami ujawniły podziały wśród sojuszników. Sam Trump twierdzi, że odpowiedzialność za wojnę spoczywa nie tylko na Władimirze Putinie.
Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
Tak, tego nie zostawimy, zapowiadają nieoficjalnie uczestnicy awantur w Trybunale Stanu. Według informacji naszego dziennikarza, pracownicy i sędziowie Sądu Najwyższego rozważają szereg doniesień o możliwości popełnienia licznych przestępstw. Z informacjami, o jakie przestępstwa chodzi, śledzący te wydarzenia, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Pracownicy sądu mówią, że wyłączeni wcześniej z udziału w posiedzeniu sędziowie wymuszali na nich posłuszeństwo. Jedną z urzędniczek doprowadzili też do płaczu. Sędziowie z kolei rozważają złożenie w prokuraturze zawiadomienia o przekroczeniu uprawnień, naruszeniu nietykalności cielesnej jednego z nich i groźbach przewodniczącego Piotra Andrzejewskiego. Sędziowie rozważają nawet wystąpienie do MSWiA o przydzielenie ochrony policyjnej na terenie Sądu Najwyższego, gdzie urzęduje Trybunał Stanu.
To jedyna taka biblioteka w Polsce. Metroteka znajduje się w warszawskim metrze na stacji Kondratowicza i została zaaranżowana metodą parametryczną, co sprawia, że żaden kąt i żaden mebel nie wyglądają tak samo. Niektórzy porównują ją do wnętrz w stylu science fiction.
Mi to bardziej przypomina statek, ale morski, i kojarzy mi się z morską podróżą, półki jak fale.
Jak reagują ludzie, widząc metrotekę, wchodząc tutaj do tego wnętrza? I ja na przykład spodziewam się, że to jest takie wow.
Rzeczywiście to jest wow. Wszyscy są oniemiali. My, pracownicy, dyrekcja, jak przychodzimy tutaj, my cały czas robimy wow.
Zachwycała się Grażyna Strzelczak-Batkowska, zastępca dyrektora Biblioteki Publicznej na warszawskim Targówku, a rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Na pytanie słuchaczy odpowiadał w drugiej części porannej rozmowy w RMF FM gość Tomasza Terlikowskiego, senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
Dlaczego koalicja rządowa tak wolno rozlicza PiS? Chcecie przegrać następne wybory? Pan Dariusz napisał.
No właśnie. Będzie przyspieszenie? Czy w związku z tym, że potrzebujecie jednak współpracy z Karolem Nawrockim, to nie będzie przyspieszenie?
Nie ma związku, wprost przeciwnie. Uważam, że akurat takie decyzje, te też personalne, zmiana prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, ale ja uważam, że to jest też budowa takiego przekonania, że to jest czas, w którym my już nie mamy przestrzeni, nie możemy mówić, że trzeba coś przygotować, bo musimy realizować bardzo twardy scenariusz przygotowania do kampanii wyborczej, bo ona się już tak naprawdę zacznie.
No ale to
jest
konkretne pytanie o rozliczenie, nawet tak. Nie o to, czy macie pomysł.
100%, rozliczenie 100%, nie łamiąc prawa i utrzymując wszystkie procedury w mocy, to znaczy my nie możemy musimy wykorzystać nawet to trudne instrumentarium prawne, które zostawił Ziobro i po 8 latach, ale to nie ma wytłumaczenia. My musimy rozliczyć PiS, rozliczyć tych, którzy łamali prawo za czasów PiSu i będziemy to robić.
To kropka, żegnamy się z wrażeniem radia RMF FM, ale pozostajemy w radio RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na stronie rmf24.pl i oczywiście na portalu YouTube. A ja przypomnę, naszym gościem jest Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, były szef MSZ-u i były szef MSWiA. Panie marszałku, no to drugie pytanie bardzo proszę od naszych słuchaczy. Zapewnił pan już, że będzie twarde rozliczanie. Zobaczymy.
Wyobraża pan sobie Radosława Sikorskiego na stanowisku szefa rządu, pan Paweł?
Tak, no to jest pytanie, które krąży i teraz pan Paweł je przypomniał. Wyobraża pan sobie,
ma pan taką... Pan przygotował i przekazał panu redaktorowi.
Nie, no przekazał radiu RMF FM i my je zadajemy.
A ja miałem szczęście wyciągnąć.
Tak, miał pan wyjątkowe szczęście. No więc proszę odpowiedzieć, wyobraża pan sobie Radosława Sikorskiego jako premiera?
To jest pytanie bardzo dobre, ale do premiera Tuska, jeżeli on zrezygnuje.
Nie, zaraz, panie marszałku, to jest pytanie o pana wyobraźnię. Czy pan sobie to wyobraża?
Musiałaby dojść do kompletnej zmiany, musiałby być premier Tusk, musiałby mieć polityczny pomysł na siebie, na swoją polityczną teraźniejszość i przyszłość. Dzisiaj nie ma żadnych takich sygnałów, które mogłyby uprawdopodobniać taki scenariusz.
Jarosław Kaczyński potrafił się usunąć i przestać być premierem.
No tak, ale wiadomo było, że nie miał żadnych szans, żeby koalicja czy PiS prowadzony przez niego w taki sposób pierwszoliniowy, kiedy byłby kandydatem na premiera w kampanii wyborczej, że wygrałby wybory, to jest jasne.
Panie marszałku, ale jak czytam Newsweek, to nie jest pismo, które jest nieprzyjazne Koalicji Obywatelskiej, to czytam, że Donald Tusk nie ma pomysłu, że jest obciążeniem i że powinien... Może znowuż jakieś europejskie stanowisko...
Panie redaktorze, pan lepiej pamięta niż ja, ile mówiono o Jarosławie Kaczyńskim, że jest obciążeniem, że z Kaczyńskim już nic PiS nie wygra, że to jest polityczny koniec i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem z tego pokolenia politycznego, że dużo
widziałem... Pan już widział dużo końców.
Naprawdę, już widziałem dużo tych, którzy się skończyli i już mieli iść na polityczną emeryturę i widziałem kariery błyskawiczne, napoleońskie, które też kończyły się wyprowadzeniem czy z zakończeniem aktywności.
No ale rozumiem, że nie mówi pan o Radosławie Sikorskim.
Aktywności politycznej. Nie, no Sikorski ma ogromne doświadczenie. Jest młodszy ode mnie o 5 dni, więc jest politykiem podobnego pokolenia.
Ale chcę powiedzieć młodego pokolenia?
Młodszego, tak bym powiedział. Czasami
znaczy,
mu to mówię.
40-latkowie pokolenie młodsze, jak słyszą o panu i o panu ministrze Sikorskim, wicepremierze im.
Ale mówię o tym, że doświadczenie jest tutaj ogromnie ważne, dlatego dzisiaj, tak jak patrzę na to, ważne będzie bardzo te 2 lata, w jaki sposób my przeprowadzimy koalicję
demokratyczną. Ale pana zdaniem w przyszłym roku możliwe jest ustąpienie? Bo ja nie mówię w tym roku na pewno nie. Ale za rok
Donald
Tusk może ustąpić.
Będzie bardzo dużo rzeczy, które będą nas zaskakiwać przez te 2 lata do wyborów. Niczego nie można przesądzać. Natomiast pozycja dzisiaj i koalicji. Koalicja musi być bardziej zintegrowana i musi być jeszcze bardziej musi być bardziej skuteczna, bo wracam do tego pierwszego pytania. Jeżeli mówimy o skutecznym rozliczaniu, my musimy mieć przede wszystkim budować przekonanie, że my jesteśmy jedną pięścią, tak? Że my jesteśmy...
A jesteście?
Ale musimy... To jest ten sprawdzian dla dojrzałości klasy politycznej 2025. Znaczy ci politycy, często, którzy są pierwszy raz w parlamencie, w Sejmie, czy oni są w stanie zdawać sobie sprawę, że te 2 lata zadecydują wszystkim?
Teraz mówię także o Polsce 2050 i marszałku Hołowni.
Mówię o tych wszystkich, którzy tworzą koalicję i na przykład jak słyszę o projektach partyjnych, tak, o środowiskowych pomysłach legislacyjnych, o 15 posłach, który podpisuje bardzo interesujący, ciekawy projekt nowej ustawy, to mówię, słuchajcie, my jesteśmy uzależnieni od tych 241 posłów i będziemy skuteczni, będziemy przeprowadzać przegłosowywać ustawy, jeżeli skutecznie wykorzystamy naszą większość. Nie ma żadna z tych partii nie tworzy samodzielnie większości.
To rozumiem, że pierwszym testem będzie głosowanie nad marszałkiem Sejmu.
Nad, jeżeli 13 listopada, dlatego mówię, że ten okres do 13 listopada też będzie bardzo ważny i bardzo intensywny, bo on musi zamknąć pewien etap przeprowadzki, zmiany tej politycznej wewnątrz koalicji.
Panie Rzego, ale jest panu obawa, że Szymon Hołownia może chcieć pozostać na tym stanowisku?
No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby taki scenariusz był możliwy, ale ja nie wiem, były takie sygnały, które nie były oczywiste. Dla mnie Pan, jeżeli ktoś, no jest umowa koalicyjna, on, z niej wynikają bardzo proste rzeczy. Jeżeli ktoś po dwóch latach zaczyna, chce ją zmieniać, to znaczy, że jakby podważa w ogóle sens koalicji, więc im więcej znaków zapytania czy pytań w tej sprawie, tym większy problem dla koalicji, więc zakładam, że wszyscy są na tyle, jesteśmy na tyle przytomni politycznie, że nie będziemy tutaj żadnych znaków zapytania
mówi
stawiać.
Mówi pan wszyscy, ale wicemarszałek Senatu Michał Kamiński odwiedził teraz Stany Zjednoczone, miał być w tym samym czasie. Coraz częściej się mówi, że on też już wykonuje taki taniec godowy.
W mediach społecznościowych czytam, że jest w Karpaczu na konferencji, więc nie wiem, może bilokacja, albo ktoś tak podobny do Kamińskiego.
A tak bardzo podobny, a może po prostu ma taki specjalny dar, jak ojciec Pio.
Może.
Ale to by wam się przydało, prawda? Tak, żeby był wicemarszałek
bilokacja.
Tu i tu.
Ale nie wiem, czy akurat wicemarszałek Kamiński, czy to jest... Ja mam nadzieję, że to my musimy też podjąć, tak naprawdę my musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę, w jak poważnej sytuacji jest Polska, na czym polega zagrożenie bezpieczeństwa, jak musi wyglądać polityka wewnętrzna, żeby ona nie szkodziła polityce zagranicznej. Ale to są elementarne sprawy i to jest pytanie o
dojrzałość. Pojawia się to, cały czas pojawia się jakiś sygnał, będzie nowa partia. Pana zdaniem to jest realny projekt? Mówi się o Rafale Trzaskowskim, mówi się o innych politykach.
Kiedyś się mówiło o Loch Ness, że jak zaczyna, jak są wakacje, to kwestia potwora z Loch Ness wraca. A teraz, jeżeli są takie
ale
rzeczy...
nowa partia jako potwór z
nie,
Loch Ness.
Raczej jako informacja, która ma skupić uwagę. Nie ma konkretu, nawet nie ma nazwiska. Nie ma... Wszyscy chcieliby, mam nadzieję, mam takie wrażenie, że najbardziej dziennikarze chcieliby, żeby coś nowego powstało, żeby można było to analizować. I
Ale pojawia się taka sugestia, że pojawi się nowy byt, bo połączą się ze sobą Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska i Nowoczesna, czyli
Platforma Obywatelska.
Będzie nowy, Platforma Obywatelska, ale będzie nowy byt.
To będzie nowy byt i to jest nowa, to jest pomysł, no, nie jest nowy, bo jest jeszcze mój pomysł z 2016-2017 roku, jak tworzyliśmy później Koalicję Europejską, ale wtedy Koalicja Obywatelska powstawała. Najpierw powstała w integracji partii zbliżonych, takich demokratycznych, centrowych i to się udało. Teraz jest pytanie, łączymy to, ale po to mam nadzieję, jestem przekonany, że po to, żeby być jeszcze mocniejszym, tak, żeby jeszcze bardziej zintegrować.
A wiadomo, jaka będzie nazwa?
Koalicja Obywatelska.
Zostanie Koalicja Obywatelska,
tak rozumiem.
Nic się nie zmieni.
No tak, no bo to ona jest jednak i wypromowana i ma swoją historię i jest jednak pokazem takiej politycznej integracji, bez której nie ma politycznej skuteczności.
A tam jest dokładne daty, kiedy to będzie?
Ja myślę, że to jest jesień, tak? Że to, a jesień realnie to tak myślę.
Ale Złota Polska, czy już ta bardziej szarobura?
Raczej nie, jeżeli mówimy, że 13 listopada jest zmianą, to pewnie między 13 listopada a świętami, a końcem roku.
Usłyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.